wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. I właśnie przypadająca w tym miesiącu 40. rocznica tego tragicznego wydarzenia będzie wydarzeniem miesiąca grudnia. Pierwsze pytanie, jakie się rodzi, kiedy chcemy scharakteryzować to zjawisko, jakim był stan wojenny, to jest to pytanie o to, czy groziła wówczas interwencja Związku Radzieckiego. Nieżyjący już dzisiaj generał Wojciech Jaruzelski do śmierci utrzymywał, że stan wojenny był mniejszym złem, że gdyby nie stan wojenny, wjechałyby do Polski dywizje sowieckie, polałaby się krew, byłoby dużo więcej ofiar niż spowodował stan wojenny. Dzisiaj przygniatająca większość historyków nie ma wątpliwości, że takiej groźby wówczas nie było. Władimir Bukowski, rosyjski dysydent, który miał wgląd w archiwa niedostępne dzisiaj badaczom, sfotografował stenogramy z posiedzeń Biura Politycznego KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i tam znalazły się m.in. takie wypowiedzi z posiedzenia, które miało miejsce 10 grudnia 1981 roku. I tak Andrzej Gromyko powiedział wówczas: będziemy zmuszeni postarać się jakoś rozwiać złudzenie Jaruzelskiego i reszty polskich polityków w sprawie wysłania tam wojsk. Wprowadzać wojsk do Polski nie można w żadnym razie. Myślę, że możemy polecić naszemu ambasadorowi, aby złożył Jaruzelskiemu wizytę i zakomunikował mu to. Michał Susłow. Niech towarzysze polscy sami rozstrzygną, jak trzeba podjąć kroki. Nie będziemy ich popychać do energiczniejszego działania. Wiktor Griszyn. O wysłaniu wojsk nie ma nawet mowy. Jak wynika z tego, przywódcy Związku Radzieckiego nie rozważali 40 lat temu interwencji w Polsce. Taka groźba była realna rok wcześniej, zimą 1980 roku. Ale wtedy, między innymi dzięki wiadomościom Ryszarda Kuklińskiego, dzięki działaniom Ojca Świętego Jana Pawła II, dzięki postawie Stanów Zjednoczonych, do tej interwencji nie doszło. W roku 1981 groźby interwencji Związku Radzieckiego w Polsce nie było. Dlaczego więc wprowadził Wojciech Jaruzelski stan wojenny? No wprowadził go dlatego, aby utrzymać się przy władzy, aby stłumić opozycję, aby przywrócić silne rządy partii komunistycznej w Polsce. W nocy z 12 na 13 grudnia zwołano w trybie nagłym Radę Państwa, która zatwierdziła dekret o stanie wojennym, mimo że ten stan wojenny faktycznie już wówczas w Polsce obowiązywał. Władzę w Polsce przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, skrót WRON, w związku z tym później potocznie nazywano ten organ WRONą. I rozpoczęła się akcja aresztowań czołowych działaczy opozycyjnych, solidarnościowych w Polsce. Jedną z 10 tysięcy osób uwięzionych wówczas był Mieczysław Walczykiewicz, działacz Solidarności Rolników Indywidualnych w Stawie, niedaleko Kalisza. Jak pisała Grażyna Szlender, cytuję: 13 grudnia około 1 w nocy obudziło go walenie do okna. Drzwi otworzył jego ojciec. Do mieszkania wpadło 4 esbeków. Dowodził nimi kapitan. 4 innych otaczało dom. W podobny sposób zatrzymano większość działaczy Solidarności, których następnie przewieziono do obozów internowania. O warunkach, w jakich przetrzymywano członków Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność, tak pisał biskup Bronisław Dąbrowski. Pomieszczenia, które zajmują w specjalnym pawilonie w Białołęce, nie mają nic wspólnego z normalnymi warunkami internowania, a stanowią przykład obostrzonego reżimu więziennego. Mała cela, bez światła dziennego, zimno w celach, 80 stopni. Komendant więzienia oświadczył, że centralne ogrzewanie jest uszkodzone, nie da się go naprawić. Spacery trwają tylko pół godziny dziennie. Nie wolno komunikować się między celami. wojenny to masowe aresztowania działaczy Solidarności, to wprowadzona godzina milicyjna, to groźba surowych represji za jakikolwiek przejaw społecznego niezadowolenia. Ale mimo tego odpowiedzią setek tysięcy Polaków na gwałt stanu wojennego był społeczny opór. Taką pierwszą formą były strajki. Stan wojenny wprowadzono w nocy z soboty na niedzielę, bardzo często w poniedziałek 14 grudnia, kiedy robotnicy przychodzili do zakładów pracy, rozpoczynali strajki. Właściwie z dwoma postulatami. Zniesienia stanu wojennego i uwolnienia uwięzionych działaczem Solidarności. Władza postępowała w tych sytuacjach w sposób dość metodyczny. Otaczano taki strajkujący zakład pracy. No i kolejno te strajki tłumiono siłą. Przewożono z miejsca na miejsce specjalnie wyszkolone oddziały ZOMO, które przy wsparciu wojska szturmowały strajkujące zakłady, bijąc ludzi i w ten sposób tłumiąc ten opór w kolejnych zakładach pracy. Do największej tragedii doszło wówczas w kopalni Wujek, gdzie górnicy stawili bardzo silny, desperacki opór, gdzie kilka szturmów ZOMOwców zostało odpartych i gdzie użyto broni. Zginęło wtedy 9 górników. Najdłużej strajkowali górnicy z kopalni Piast, którzy strajkowali pod ziemią i zakończyli swój protest dopiero 28 grudnia 1981 roku. Jak szacują historycy, podczas grudniowych pacyfikacji zabito co najmniej 15 osób. Równocześnie z akcjami strajkowymi rozpoczęła się epopeja podziemnej Solidarności. Miasta i wsie pokryły wymierzone we władze napisy. Nielegalne drukarnie wydawały książki, gazetki, ulotki. Swój program zaczęło emitować Radio Solidarność. Od 30 stycznia 1982 roku w wielu miastach organizowano uliczne manifestacje, brutalnie rozpędzane przez ZOMO. Najczęściej wyglądało to w ten sposób, że ludzie gromadzili się w kościele, gdzie zamawiano mszę w intencji ojczyzny. Kiedy kończyło się nabożeństwo, tłum formował pochód, pojawiały się transparenty, skandowano hasła. Pochód najczęściej po przejściu jakiegoś krótkiego odcinka był atakowany przez oddziały ZOMO. Używano gazu łzawiących, pałek, armatek wodnych. Czasami, chociaż rzadko, stosowano również broń palną. Jeden z mieszkańców Krakowa tak zapamiętał wydarzenia z 13 maja 1982 roku. Kiedy pod uderzeniami pałek i strumieniami wody przerażony tłum wypadł z rynku w wąską uliczkę, okazało się, że jest ona zablokowana stojącą suką i rzędem ZOMOwców w kaskach z pałkami. Wówczas skotłowani na przestrzeni 30 metrów tłum zaczęto wystrzeliwywać race i petardy. Zesperowany mężczyzna, próbujący się przedrzeć przez tą przeszkodę, został rzucony strumieniem wody o ścianę i tak długo podtrzymywany i trzymany w strumieniu, póki trzech ZOMOwców nie dopadło go z pałami i wywlekło do budy więziennej. 31 sierpnia 1982 roku podczas tłumienia demonstracji w Lubiniu zastrzelono 3 osoby. Zdecydowaną postawę patriotyczną wykazała w stanie wojennym młodzież. I tak na przykład w 10. Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie 10 listopada 1982 roku podczas przerwy na korytarzu szkolnym ośpiewano hymn Boże coś Polskie. Wywołało to wściekłość dyrektora liceum, który zagroził wyrzuceniem uczniów ze szkoły. Następnego dnia młodzież jeszcze liczniej odśpiewała hymn Boże coś Polskie i rotem. Nazajutrz zdziwiona dyrekcja znalazła na półpiętrze zdechłą wronę z pomalowanymi na czerwono nogami i dziobem oraz umieszczonymi na skrzydłach wymalowanymi epoletami generalskimi. Odpowiedzią władz na społeczny opór były złożone represje. W większości zakładów pracy przeprowadzono weryfikację, której skutkiem było zwolnienie z pracy dziesiątek tysięcy ludzi. Szantażem i groźbą zmuszano ludzi do podpisywania upokarzających deklaracji lojalności. 17 grudnia 1981 roku szef Urzędu Rady Ministrów, generał Michał Janiszewski, polecił przeprowadzenie, cytuję, specjalnych rozmów z pracownikami ministerstw, centralnych urzędów oraz urzędów stopnia wojewódzkiego i podstawowego, należącymi do niedalnego Stowarzyszonego Związku Zawodowego Solidarność. Jeśli zatem pracownicy pragną nadal pracować w urzędzie, to powinni wystąpić z tego związku. W razie odmowy stosunek pracy należy niezwłocznie rozwiązać. Krakowskie kuratorium ostrzegało, cytuję, jeżeli się stwierdzi, że po opuszczeniu przez nauczyciela przedmiotu będą na sali napisy o treści antysocjalistycznej, napisy godzące w istniejący porządek prawny i nasze sojusze, może nastąpić dyscyplinarne zwolnienie z pracy lub sprawa zostanie skierowana do organów prokuratorskich. Jeden z nieletnich, zatrzymanych przez milicję obywatelską, wspominał: kazano mi wstać. W momencie, gdy się podniosłem, zostałem silnie kopnięty w kość ogonową. W następstwie tego kopnięcia przez następne 3 dni miałem ogromne trudności z oddaniem moczu i kału. Oprowadzono mnie przy ścianie. Jeden z przesłuchujących z całej siły pchnął mnie nogą na ścianę. Zagrożono mi, że jeśli moje zeznania nie ulegną zmianie, będę skakał jak małpa. Gdy usiadłem, uderzono mnie pięścią w głowę. Czas stanu wojennego to niezwykle smutny czas w dziejach naszego narodu, ale to również czas wspaniałej karty w dziejach polskiego kościoła. Kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny, stojący na czele polskiego kościoła prymas Polski Józef Glemp natychmiast zrozumiał, że olbrzymią groźbą, która stanęła przed Polakami, jest groźba dużego rozlewu krwi. Trzeba zrobić wszystko, aby do tego rozlewu krwi nie doprowadzić. Już pierwszego dnia stanu wojennego na Jasnej Górze prymas Glemp apelował: stan, który przeżywamy, ma być więc czasem, który od chrześcijan domaga się mądrości. Mądrość to nie jest rozbijanie muru głową, bo głowa nadaje się do innych rzeczy. Wielu ludzi wtedy było zdziwionych, wielu ludzi się spodziewało, że prymas Glemp będzie wzywał do oporu, będzie krytykował wprowadzenie stanu wojennego. Tutaj prymas Glemp nawołuje do rozwagi. Dzisiaj, z perspektywy czasu, trudno nie przyznać prymasowi Glempowi racji. Minęło 8 lat niecałe i komunizm się w Polsce zawalił. Opór, jaki byśmy wtedy stawiali, jaki by nie był, zostałby złamany. Zginęłoby wielu ludzi. Wielu tych ofiar uniknęliśmy. I wielka w tym zasługa postawy Kościoła, postawy prymasa Glempa. Kościół apeluje o rozwagę, o spokój, studzi takie silne emocje, ale równocześnie od samego początku staje po stronie narodu. Już 15 grudnia 1981 roku Rada Główna Episkopatu Polski w opublikowanym komunikacie sformułowała postulaty, od których spełnienia miał zabiegać Kościół i społeczeństwo. Pierwszy postulat: uwolnienie internowanych, a do czasu uwolnienia stworzenie im ludzkich warunków. 2. Przywrócenie związkom zawodowym, zwłaszcza związkowi zawodowemu Solidarność, zgodnego ze statutem działania. Oparciem dla Polaków w stanie wojennym Kościół, oparciem dla Polaków był Ojciec Święty Jan Paweł II. 16 grudnia 1981 roku Ojciec Święty apelował do władz PRL-u. Trzeba wrócić na drogę odnowy, kształtowanej drogą dialogu, przy poszanowaniu praw każdego człowieka obywatela, przy szczególnym poszanowaniu praw człowieka pracy. Kościół Polski natychmiast pospieszył z pomocą represjonowanym ich rodzinom. Akcję koordynował warszawski prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Podobne komitety powstawały w diecezjach i wielu parafiach. Szeroką akcję interwencji u generała Czesława Kiszczaka, ministra spraw wewnętrznych, rozwinął arcybiskup Bronisław Dąbrowski. Sekretarz Episkopatu Polski upominał się o internowanych, więźniów, ludzi zwalnianych z pracy. I tak na przykład 8 stycznia 1982 roku domagał się zwolnienia internowanego Andrzeja Janiaka, 53-letniego rolnika ze wsi Góra w gminie Warta, inwalidy drugiej grupy, ojca 11 dzieci. 28 maja 1982 roku apelował: uprzejmie prosimy o przywrócenie praw pracowniczych możliwie wszystkim zwolnionym, a tam, gdzie to niemożliwe, o pomoc w uzyskaniu pracy na prawach równych poprzednim. Kościół od początku otoczył szczególną troską więźniów politycznych. Jednym z księży sprawujących kapłańską posługę wśród internowanych był kaliszanin, ksiądz Jan Sikorski. W swoich zapiskach tak opisał Boże Narodzenie w obozie internowanych w Białołęce: ubieramy się do mszy świętej. Wielu prosi o spowiedź. Włączamy indywidualne wyznanie grzechów we mszę świętą. Dokąd celebry dołącza się kapelan więzienia. Powiadamy około 1,5 godziny. W tym czasie Pan Śliwiński prowadzi świetne modlitwy pokutne. Kończymy je ogólnym rozgrzeszeniem. Ksiądz Dębowski wygłasza homiliem. Bardzo mocno śpiewane kolędy. Bardzo wielu przystępuje do Komunii Świętej. Po mszy świętej w poszczególnych celach dzielimy się opłatkiem. Stan wojenny to również czas heroicznej postawy bardzo wielu duszpasterzy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko z Warszawy tak krzepił uczestników mszy świętej za ojczyznę 26 września 1982 roku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał. Ksiądz Leon Kantorski z Podkowy Leśnej 6 czerwca 1982 roku obnażał zakłamanie komunistycznej ideologii. Co znaczy człowiek w socjalizmie? Człowiek wielkie słowo. Socjalizm wszystko dla człowieka. I wtedy tego człowieka kopie się i depcze, kolbą pistoletu maltretuje, wykańcza fizycznie, prowadzi do pęknięć, do zniszczenia nerek, śledziony. To jest człowiek w socjalizmie. Kazanie księdza Kantorskiego spowodowało oficjalny protest władz warszawskiej kurii metropolitalnej. Odpowiadając na zarzuty, ksiądz Kantorski wyjaśniał. Człowiek w socjalizmie to wielkie słowo w tak zwanych krajach socjalistycznych, ale tylko w propagandzie. Czym naprawdę jest człowiek, pokazał stan wojenny w Polsce. To odebrać mu wolność ducha, przykuć do roli i tak dalej. W stanie wojennym aresztowano również niektórych duchownych. Byli wśród nich księża Tadeusz Kurach i Jan Borkowski z Gdyni, zatrzymani 31 sierpnia 1982 roku. Obaj kapłani na podstawie kłamliwych oskarżeń zostali skazani 6 listopada 1982 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności. Przed ogłoszeniem wyroku ksiądz Borkowski powiedział: jestem kapłanem od ponad 10 lat. Starałem się zawsze głosić naukę Chrystusa o miłości i przebaczeniu. Gdybym podniósł kamień, o co jestem oskarżony, nie mógłbym głosić ludziom Chrystusa. Nie mógłbym stanąć przed młodzieżą, ani sprawować najświętszej ofiary. Represjonowany był także znany kaliski jezuita, ojciec Stefan Dzierżek. Skazany 8 stycznia 1983 roku na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata za urządzenie patriotycznego wystroju żłóbka w grudniu 1981 roku. 10 maja 1983 roku kolegium do spraw wykroczeń w Kaliszu skazało nieugiętego kapłana na 2 miesiące aresztu za to, że 8 maja 1983 roku zorganizował publiczną zbiórkę pieniędzy na uniszczenie grzywny. 70-letni jezuita został osadzony w zakładzie karnym w Strzelnie. Kościół w czasie stanu wojennego udzielał schronienia działaczom opozycji. I tak na przykład Marian Piłka ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa w rzeszowskim klasztorze ojców Bernardynów. W kościołach organizowano wystawy, występowali czołowi artyści scen Polski, jak Maja Komorowska czy Anna Nechrebecka. Odbywały się całe przedstawienia teatralne, na przykład Teatr 8 Dnia z Poznania. W kościołach odbywały się odczyty i spotkania z opozycyjnymi twórcami. W pomieszczeniach parafialnych spotykali się działacze opozycji. Jedną z form manifestowania uczuć patriotycznych był wystrój żłóbków i grobów pańskich. Służba Bezpieczeństwa donosiła 6 kwietnia 1983 roku. Kościół Franciszkanów w Gnieźnie. Postać Chrystusa ukrzyżowana na cegłach w pomieszczeniu przedstawiającym celę więzienną. Przed celą ułożono flagę biało-czerwoną, a na jej białej części wypisano czerwonymi literami hasło: my zwyciężymy. Obok grobu napis o treści: błogosławieni będą ci, którzy ponoszą cierpienia za sprawiedliwość. Kalisz. W kościele jezuitów przy grobie wypisano hasło: poległym za ojczyznę 1939-1935, 1970-1976, 1981-82. W kościele farnym w Szasnyszu przedstawiono następującą dekorację: wózek dziecięcy wypełniony ziemią, a w niej krzyżyk, rama obita biało-czerwonym płótnem z zawieszonymi na niej kajdanami oraz czerwoną plamą symbolizującą cieknącą ranę. stan wojenny w tym takim najbardziej srogim wymiarze trwał rok. Do grudnia 1982 roku zwolniono prawie wszystkich internowanych, a 1 stycznia 1983 roku zawieszono stan wojenny. Nadal jednak trwały represje, nadal ginęli ludzie, jak 18-letni Grzegorz Przemyk, zakatowany przez milicjantów 13 maja 1983 roku. Jeden z operujących go lekarzy zeznał w czasie śledztwa: takich obrażeń wewnętrznych nie widziałem. Można je porównać tylko z urazami, które powstają po przejechaniu samochodu. Stan wojenny ostatecznie zniesiono 22 lipca 1983 roku. Wtedy również ogłoszono amnestię, która jednak nie objęła 11 działaczy Komitetu Obrony Robotników i Komisji Krajowej NZZ Solidarność, którym zamierzano wytoczyć proces. Jednak walka Polaków o demokrację, niepodległość trwała dalej, aż do wiosny 1989 roku. Nadal również w tej walce olbrzymią rolę odgrywał Kościół. Nadal również wielu kapłanów płaciło najwyższą cenę, bo już po zniesieniu stanu wojennego zostali zamordowani kolejno ksiądz Jerzy Popiełuszko, Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolec, Sylwester Zych. I pozwólcie Państwo, że to krótkie wspomnienie o stanie wojennym, to krótkie wspomnienie o tych straszliwych represjach, ofiarach, ale też wspomnienie o heroizmie naszych rodaków, o heroizmie polskiego Kościoła w czasach stanu wojennego, wierszem Romana Bąka. Wiersz nosi tytuł Dziś rano. Ta kobieta jeszcze dziś rano była matką. Nic nie wie, wraca z zakupu. Jej syn pobity, napisz, zmarł nagle. Nie można inaczej. Złamana szczęka, zgniecione żebra. Nie odwracaj głowy, patrz, jak się uczy kochać ojczyznę.